na antenie Radia Maryja. Witam bardzo serdecznie pana Piotra Szubarczyka, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku, redaktor także historyczny. Witam serdecznie, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzisiaj odbył się pogrzeb ostatniego żołnierza wyklętego. Mowa o Józefie Franczaku, pseudonim Laluś. Msza święta sprawowana była w archikatedrze lubelskiej. Syn pana Józefa Franczaka, pan Marek, mówi: nareszcie, po tylu latach od śmierci ojca odebrałem resztę szczątków, czyli czaszkę. Przez tyle lat w ciemności zapomnienia. Może to słońce jest jakimś symbolem, że rozjaśniają się karty najnowszej historii Polski.
Tak, ojcze, wcześniej pan Marek Franczak powiedział, zdaje się, kurierowi lubelskiemu, że jest bardzo szczęśliwy, że szczątki jego taty spoczną wreszcie razem, że wreszcie będzie miał taki wewnętrzny spokój. To jest najlepsza odpowiedź dla tych wszystkich, którzy mówią, że nie ma sensu to, co robi zespół Krzysztofa Szwagrzyka, nie mają sensu te wszystkie poszukiwania. Ale oczywiście sprawa sierżanta Józefa Franczaka, pseudonim Lalek czy też Laluś, taki nietypowy pseudonim, to był bardzo przystojny młody mężczyzna, podobał się, no i tak już od czasów młodości rodzina go tak nazywała. Ta sprawa ma zupełnie inny charakter, jest zupełnie niezwykła. Dla niego wojna trwała 24 lata, to jest zupełnie niezwykłe. W 1939 roku w wojnie obronnej oczywiście walczył. Pan sierżant był po szkole grudziąckiej żandarmerii wojskowej. Dostał się do niewoli sowieckiej, uciekł z tej niewoli. To bardzo znamienne. Nie wiadomo, czy jego życie nie zakończyłoby się wcześniej, gdyby nie ta udana ucieczka. W czasie wojny miał kontakty ze Związkiem Walki Zbrojnej, Armią Krajową. No cóż, no wydawać by się mogło, że w 1945 roku rozpocznie nowe życie, ale dostał się do drugiej armii, tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. I tutaj stała się rzecz, no taka traumatyczna dla niego, która miała wpływ na całe jego życie. Razem z tą drugą armią Wojska Polskiego dostał się w powiecie radzyńskim na Lubelszczyźnie do Konkolewnicy, a tam było takie uroczysko Baran, nazywane do dzisiaj przez okolicznych mieszkańców Małym Katyniem. Tam bezpieka wojskowa rozstrzeliwała od jesieni 1944 do lutego 1945 roku polskich żołnierzy. Żołnierzy Armii Krajowej, potem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, także batalionów chłopskich. Rozstrzeliwała tak zwanych dezerterów, przy czym przez dezerterów, pamiętajmy o tym, trzeba rozumieć ludzi, którzy przejrzeli na oczy, zobaczyli, co to jest to wojsko ludowe, komunistyczne i nie chcieli w tym wojsku służyć. Różnie się mówi, ojcze, ale na tym strasznym uroczysku zamordowano od 1300 do 1800 młodych polskich żołnierzy. Byli to często nasi młodzi chłopcy gdzieś tam z Kresów, czasami nawet partyzanci, na przykład z 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty. I Józef Franczak był świadkiem tych mordów. Jako żołnierz tej Armii Ludowej, wcielonej do niej, był świadkiem tych mordów. I on tego nie mógł znieść, on tego nie wytrzymał. W styczniu 1945 roku zdezerterował z tej Armii Ludowej. Wiemy, że potem wielokrotnie próbował wrócić do normalnego życia. Ukrywał się, brał udział w partyzance antykomunistycznej. Wiemy, że wykonywał wyroki na konfidentach NKWD UB. Ale mimo wszystko tęsknił do życia, miał narzeczoną. No, okoliczności były takie, życie było dla niego tak trudne, że nie było mowy o tym, by wzięli ślub normalny, by mogli normalnie żyć. Urodził im się synek, który przez wiele lat nie wiedział, kto naprawdę jest jego ojcem. ta narzeczona, myślę, że ma moralne prawo, by nazywać się żoną Józefa Franczaka. Wielokrotnie się wypowiadała, zawsze z największym wzruszeniem. Mówiła o tym, jak się ukrywał, jak walczył. Był człowiekiem, który był wierny aż do końca. Czasami my tych żołnierzy wyklętych traktujemy w sposób taki trochę zmitologizowany. Traktujemy ich jako szaleńców, straceńców. To nieprawda, ojcze. On próbował się ujawnić, ale ludzie, którzy mieli kontakty z bezpieką, z prokuraturą komunistyczną i którzy mieli dostęp do rodziny, ostrzegali, że no może się ujawnić, może nawet zostanie zwolniony, ale to może potrwać kilka dni, a potem będzie po nim. Tak wspominała między innymi siostra Józefa Franczaka, Czesława Kasprzak. Został zamordowany na skutek obławy. Mój Boże, 1961 rok. Wydawać by się mogło, że to już inna epoka. Kilka lat po dojściu Gomułki do władzy. Bezpieka ściga Franczaka, nazywa go notorycznym bandytą, nawet wtedy, kiedy on już nie podejmuje jakichkolwiek akcji. No ale on staje się stopniowo dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, przedtem UB, takim symbolem walki z komunistycznym bezprawiem, z całym tym systemem, symbolem tego naszego tragicznego powstania antykomunistycznego. Więc robią wszystko, by go znaleźć, by go po prostu zabić. No i stało się to 21 października 1963 roku. Potem stała się rzecz zupełnie nieludzka. Po śmierci na polecenie prokuratora odcięto mu głowę. Ta jego biedna głowa służyła potem jako eksponat w Akademii Medycznej, dzisiaj to się nazywa Uniwersytet Medyczny w Lublinie, służyła studentom do badań anatomicznych. I stał się cud w tym roku. Instytut Pamięci Narodowej, oddział lubelski, zidentyfikował, ponieważ były jakieś tam informacje, że to nie jest czaszka człowieka, który przed śmiercią zgodził się na to, by służyć w ten sposób. Zidentyfikowano, ponieważ jest ten syn pana sierżanta, zidentyfikowano tę czaszkę. Tu się, ojcze, przypomina sprawa z katyńską czaszką pani porucznik Janiny Lewandowskiej, córki generała Dowbor-Muśnickiego. Podobna sytuacja. Siostra Czesława Kasprzak mówiła rzecz bardzo ważną. Józek nie był bandytą, chociaż UB go tak nazywało. Ludzie nie przechowywaliby go przez te wszystkie lata, gdyby rabował i zabijał. Pomagali mu, przynosili ubranie, jedzenie. W okolicy owszem działały po wojnie grupy bandyckie. No i niestety wszystkie przestępstwa szły na konto Lalka. Ale to była znana metoda ubecka. To robili wszędzie w Polsce, zwalczając podziemie antykomunistyczne. Wmawiali ludziom, że napady bandyckie, których nie brakowało po wojnie, broni nie brakowało też, była pod ręką wszędzie, że były rzekomo dziełem tej partyzantki antykomunistycznej. Józef Franczak jest postacią symboliczną. 24 lata na wojnie. O co ta wojna? No myślę, że najpiękniej sama rodzina to ujęła. O co Józef Franczak walczył? Na takim skromnym nagrobku, który był na cmentarzu rodzinnym, tam gdzie pochowano w piaskach ciało, jeszcze bez tej czaszki, bez głowy, pojawił się taki znamienny napis, że jest to, że tu spoczywa ktoś, kto poświęcił życie za wolność ojczyzny i tej wolności nie doczekał. Myśmy doczekali przynajmniej tej nominalnej wolności, szanujmy ją i nie depczmy po latach, nie upokarzajmy tych, których już kiedyś upokarzano, a takie rzeczy się dzieją dzisiaj.
Panie redaktorze, mamy dosłownie jeszcze 3 minuty naszej audycji. Jutro dramatyczna rocznica, 70. rocznica 27 i 28 marca 1945 roku. Pod pozorem rozmów o powojennych losach Polski, władze sowieckie, realizując politykę poddania sobie Polski, zaprosiły czołowych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego do willi zarekwirowanej przez NKWD. De facto były to aresztowania działaczy Podziemnego Państwa Polskiego.
Ojcze, ja bym chciał o tej sprawie powiedzieć w pewnym kontekście. Myślę, że nasi słuchacze wiedzą wszystko na temat procesu, tak zwanego procesu porwania i tak zwanego procesu 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Dzisiaj w Gdańsku wybuchł skandal, tak to powiem. Radna Rady Miasta Gdańska, myślę, że znana naszym słuchaczom, pani Anna Kołakowska, nauczycielka historii, wspaniała osoba, niezwykle dzielna, odważna, na sesji Rady Miasta Gdańska przeciwstawiła się planom złożenia jutro hołdu żołnierzom sowieckim przez prezydenta miasta, przez władze miasta. W ogóle ten termin jest okropny. 27 marca, dokładnie w 70. rocznicę porwania przez Sowietów przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, pan prezydent Gdańska Paweł Adamowicz będzie się modlił na cmentarzu sowieckim, prawdopodobnie w towarzystwie przedstawicieli konsulatu rosyjskiego. Pewnych rzeczy nie wolno robić. Po prostu nie wolno robić. To jest kwestia imponderabiliów narodowych. To jest kwestia pewnej symboliki. Na dodatek jeszcze, ojcze, tak fatalnie te daty ze sobą się zbiegają. 27 marca 1945 roku, czyli też 70 lat temu, sowieccy żołnierze w Gdańsku spędzili ludność cywilną do kościoła świętego Józefa. To jest w samym centrum miasta, niedaleko dworca głównego, niedaleko kościoła świętej Elżbiety. Tam były kobiety, tam byli dzieci. Żołnierze sowieccy wnieśli tam beczki z płynem zapalającym, spalili żywcem tych ludzi. Spalili, ograbili wszystkie kościoły w śródmieściu Gdańska. To, co się działo po wyzwoleniu Gdańska przez armię sowiecką od Niemców, to było piekło na ziemi. Na dodatek to wszystko się działo w Wielki Tydzień 1945 roku. Niedziela Palmowa to był 25 marca i kolejne dni to było piekło na ziemi. Ze wszystkich kościołów w centrum miasta ocalał tylko kościół świętego Mikołaja, duma miasta, bazylika Najświętszej Marii Panny, kiedyś największy kościół katolicki w Polsce, została przywrócona do użytku dopiero w 1955 roku. A ile grabieży, ile gwałtów, ile morderstw, ile rabunków. Przecież dochodziło do absurdalnych sytuacji, że Polacy razem z Niemcami kryli się w piwnicach, żeby się uchronić od sowieckich rabusiów, którzy po prostu wyrządzili ludziom ogromne krzywdy. Już po tak zwanym wyzwoleniu chodzili sowieccy żołnierze wiązki granatów rzucali do piwnic, budynków w Gdańsku. Wiadomo było, że to będzie polskie miasto. Oni dewastowali przez miesiąc to miasto. 90% zabudowy Gdańska, Śródmieścia, zostało totalnie zdewastowanych. 30-40% kobiet, nie tylko Niemek, także Polek, Kaszubek, zostało w podły sposób zgwałconych. 30-40% kobiet po wojnie przez parę lat, to był wielki problem w całym województwie gdańskim, na Pomorzu Gdańskim, chorowało na choroby weneryczne. I teraz pan prezydent Gdańska wybiera się, by złożyć hołd. Pewnych rzeczy robić się nie godzi. Popieram protest pani radnej Anny Kołakowskiej. Ona sama prosi, by wszyscy, którzy myślą podobnie jak ona, zaprotestowali wraz z nią jutro o godzinie 10:30, bo po prostu godność, honor narodu polskiego wymaga, by nie zgadzać się na tego typu akty, które utrwalają jedynie pewne tezy polityki historycznej rosyjskiej, która coraz bardziej zbliża się do tej polityki historycznej sowieckiej, którą doskonale znaliśmy przez kilkadziesiąt lat.
Dziękuję
serdecznie.
Oczywiście
trzeba pamiętać o zmarłych, także tych, którzy umierali w obcych armiach, ale to nie znaczy, że mamy w sposób spektakularny składać jakiś hołd ludziom, którzy nie zasłużyli na to, by ich w sposób taki, jak do tej pory, nazywać naszymi wyzwolicielami. To była jednak armia agresora, która przyszła nie tyle po to, by nas wyzwalać, lecz po to, by opanować tak zwany obszar operacyjny, który należał się Sowietom w wyniku umów z naszymi wiarołomnymi aliantami.
Dziękuję serdecznie za rozmowę, dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja. Bóg zapłać, panie Piotrze.
Bóg zapłać.
Rozmawialiśmy, drodzy państwo, z panem Piotrem Szubarczykiem, pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, redaktorem, publicystą historycznym.